Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.
Styczeń i luty bieżącego roku nie obfituje w jakieś nowości w grach. No i cały czas odgrzewamy te kotlety z zeszłego roku. Shenmue 3, co to za gra?
Mówimy tutaj o grze, która ma swoich fanów. To są zwykle ludzie po 30, którzy pamiętają taką konsolę jak Dreamcast, czyli między innymi ja. A to jest przygodówka z trzeciej osoby, producentem jest Yu Suzuki Net, wydawcą Deep Silver. I tutaj ciekawostka, bo ta gra wyszła na Windowsa, a konkretnie można ją ściągnąć tylko z Epic Store, nie ze Steama, to też była ciekawostka, w pewnym momencie ludzie się denerwowali. I gra wyszła też na PS4 w listopadzie 2019 roku, PEGI 16.
No właśnie, ale nie wiecie tutaj pewnie o jednej rzeczy, bo przed programem tutaj się trochę z Piotrem umawialiśmy co do tej gry i ja powiedziałem, shame on you, nie?
No tak
co
było, no.
Dosłownie co tłumacząc, znaczy wstydź się za siebie. No ale Piotr, powiedz mi, czy ta gra, no właśnie, czy ona ma się wstydzić za siebie, czy nie?
Zależy, jak do niej podejdziesz. No ja do niej podchodzę z perspektywy sentymentu. Ta gra powstała dla tych wszystkich ludzi, którzy zagrywali się prawie 20 lat temu.
Część pierwszą i drugą.
Tak. Ona ma pewne archaiczne, zapożyczone mechaniki związane z eksploracją, z rozmową, no ale mi to właśnie zupełnie nie przeszkadza, bo dla mnie właśnie to jest najpiękniejsze, co w tym tytule może być. Pojawiają się wspomnienia, pojawiają się emocje. Wszystko to, co Yu zrobił w dwóch pierwszych częściach, jest również
no dobrze,
w części
ale przepraszam, ci wejdę w słowo, Piotr, bo skoro tutaj nawiązujesz do swoich bardzo subiektywnych emocji w stosunku do tej gry, to jeżeli ktoś nie grał w część pierwszą i drugą, czy jest sens sięgać po tę część trzecią?
Mimo, że tam jest takie wprowadzenie filmowe kilkuminutowe, to lepiej najpierw sprawdzić, czy nam się w ogóle to podoba, zagrać sobie zremasterowane wersje dwójki, o których mówiliśmy w Konsolomanii. Jest. Tytułem wstępu, bo o fabule nie mówiliśmy, ja powiem tylko tyle, że nasz główny bohater to jest Japończyk Ryo Hazuki i on w pogoni za zabójcą swojego ojca niejakim Lanem Di przemierza Chiny wraz z tajemniczą Shen Huo. Poznaje też więcej faktów o pewnych tajemniczych kamiennych lustrach, które mają niezwykłą moc.
No właśnie, prosta historia o zemście opowiedziana w stylu filmów karate, czy tam kung fu właściwie bardziej z lat 80. Tak, czy dobrze to określiłem, Piotr?
Tak, tutaj mamy kung fu, mamy tai chi, o walce za chwilę powiemy, bo to jest bardzo mocny punkt tej produkcji. Ja tylko powiem, że ta gra powstała dzięki fanom, ponieważ powstała zrzutka na Kickstarterze, tam aż 69 tysięcy fanów tej serii zebrało łącznie ponad 6 milionów dolarów. Czyli to nie tylko ja jestem w Polsce, taki Piotrek, który grał w Shenmue, ale troszkę tego.
No, trochę rozczarowanych się znalazło chyba.
Myślę, że rozczarowani są głównie ci, którzy nie mieli wcześniej styczności z tą serią. No to jest tak jak z jazdą na rowerze. Jak odpalasz trójkę, to przypomina ci się sterowanie, przypomina ci się też pewien styl graficzny, rozwiązania gameplayowe. A gra powstała ogólnie za 7 milionów dolarów. To też dodajmy w dzisiejsze standardy bardzo mało, więc to, co mu się udało osiągnąć, biorąc pod uwagę pieniądze, które miał, to i tak według mnie jest mistrzostwo świata.
Gra oparta głównie chyba na dialogach i czasami drobnych akcjach w stylu właśnie kung fu, o których wspomniałeś.
Tutaj gra jest oparta na rozmowach z ludźmi. To jest jeszcze taka gra, gdzie nie mamy napisane, podane jak na tacy, gdzie iść. Musimy rozmawiać z ludźmi, aby wiedzieć, gdzie się udać. No i są tak zwane cutscenki, quick time events też, o których mówisz. Musimy wciskać odpowiednie przyciski w odpowiednim momencie, żeby mogła fabuła pójść dalej. To wszystko jest znane fanom jedynki i dwójki, ale to, co mnie urzekło w tej produkcji, to jest klimat i atmosfera Chin. Poznajemy kulturę Chin, poznajemy świątynie, miejsca. Jesteśmy w pewnej prowincji na samym początku. To jest wioska Bailu w prowincji Guilin, a potem odwiedzamy duże, tętniące miasto Najofu.
Japońska gra o Chinach.
Tak nie do końca. Bardziej bym powiedział, że to jest gra azjatycka. Bo w jedynce przemierzamy Japonię, w dwójce jesteśmy w Hongkongu, a w trójce jesteśmy w prowincji, tak jak mówiłem, Guilin, czyli już w Chinach centralnych. I tutaj mamy, tak jak mówiłem, bardzo fajnie zarysowaną kulturę chińską. Ja szczególnie zapamiętałem jedną rzecz. Wchodząc do pewnej świątyni, zauważyłem bardzo charakterystyczny znak. I zastanawiałem się, skąd ja znam ten znak. Jak wpiszecie sobie tak zwane Four Blessings, czyli tajemnice czterech błogosławieństw, to dowiecie się, co dla każdego Chińczyka jest w życiu najważniejsze. Cnota, długowieczność, dobrobyt i zdrowie. więc możemy zainspirować się tą grą i wyjechać sobie do Chin.
No właśnie, no teraz ja mam do ciebie takie pytanie. Czy w grze występuje otwarty świat? No i jak wygląda bogactwo świata? Czy mamy interakcję z otoczeniem? Bo wiem, że tam są sklepy, bazary, ale jak to właśnie wygląda ta interakcja?
No bo to tak naprawdę w sumie jest najważniejsze w tej grze, żeby mieć poczucie swobody, ale nie jest to taki typowy sandbox, bo mamy pewne ulice, pewne miejsca, które możemy przemierzać, ale też są miejsca, gdzie nie możemy wejść po prostu. To nie jest w żaden sposób problem, dlatego że zarówno pierwsza lokacja, jak i ta druga, większa na Jowu, są duże, więc możemy dużo w nich robić. Ja powiem o tych aktywnościach pobocznych, ale przejdźmy do walki, bo wspomniałeś o niej. Mhm. To jest najwspanialsze, co tej grze mogło się przytrafić. Tutaj mamy fajnie przedstawioną sztukę walki kung fu. Są elementy tai chi, mamy dużo efektownych ciosów, my się ich uczymy. Uczymy się tych najmocniejszych ciosów od takich grandmasterów, mistrzów i potem wykorzystujemy je w walce. Co jest fajne, możemy podpisać sobie kilka ciosów pod jeden przycisk i je wykonywać. Albo manualnie wprowadzać ciosy, tak jak na przykład byście grali w grę Virtua Fighter, prawda? Kwadrat, kwadrat, kółko, kółko, powiedzmy. Ktoś grał w Tekena, też pewnie by się odnalazł. Mi się bardzo to podoba, bo gra ogólnie stara się chodzić w 60 klatkach. Mówię stara się, dlatego że jak jesteśmy w trakcie walki, to rzeczywiście to 60 klatek jest i to nam pomaga w immersji, ale gorzej jak przemierzamy świat, o czym powiem w minusach, no to niestety ta animacja.
No właśnie, widziałem na gameplayach taką sytuację, gdzie nasz główny bohater wchodzi do sklepu. W tym sklepie nic nie ma, nawet sprzedającego. Nagle pyk, doczytują się tekstury, nagle się pojawia sprzedawca, nagle pojawiają się stoły, szafki i inne rzeczy.
Gra jest robiona na silniku Unreal Engine, on też był brany pod uwagę ze względu na ograniczony budżet. Ale tak jak mówię, biorąc pod uwagę, że ona jest zrobiona za 7 milionów dolarów, to i tak myślę, że tutaj zrobił bardzo dużo dobrego, jeśli chodzi o zaprojektowany ten świat. Konsolomania. Warto dodać, że to nie jest tak, że my możemy każdego pokonać w dowolnym momencie. My musimy uczyć się kung fu. Uczymy się poprzez wykonywanie różnych minigierek. Zdobywamy doświadczenie za pomocą dwóch takich składowych. Pierwsza to wytrzymałość, druga to siła. I mamy zaczerpnięte z prawdziwego życia treningi. Trening polegający na wyprowadzaniu ciosu pięścią. Mamy też tak zwaną technikę koguta i musimy też ćwiczyć postawę konia, żeby zachować odpowiednią równowagę. To są bardzo proste minigierki. Wystarczy przytrzymywać jeden przycisk albo nacisnąć go i w ten sposób levelujemy postać.
No właśnie, powiedz mi, czy w grze nie cierpiałeś na permanentny brak pieniędzy?
Tak, tutaj naprawdę, chociaż ekonomia w tej grze jest fajnie skonstruowana, bo możemy dostawać nagrody, możemy dostawać pieniądze
no
za
właśnie,
to,
mamy hazard.
Zlecenia, jest hazard.
Coś złego.
Nie, on jest taki nieinwazyjny, ten hazard. My możemy, ale wcale nie musimy zarabiać pieniędzy za pomocą hazardu. I tutaj mówimy o aktywnościach pobocznych. Możemy na przykład zbierać rośliny, które potem sprzedajemy.
No potem się na tym najlepiej zarabia.
Tak, ja troszeczkę czasu spędziłem.
Taka jest opinia w internecie. Tak.
Walki na arenach są też. Możemy dostawać całkiem niezłe pieniądze za wygrywanie tych walk. Najpierw oczywiście trzeba zainwestować, bo inwestujemy takie specjalne żetony, które potem możemy na przykład wymienić na pieniądze. Albo wymieniamy w takich specjalnych pawn shopach jakieś zabawki, za które dostajemy pieniądze. To więc ta ekonomia to jest bardzo fajna, przemyślana rzecz w tej grze. Z aktywności pobocznych jest łowienie ryb. W ten sposób też zarabiamy. Znajdowanie zabawkowych kurczaczków jako taki easter egg. Łapanie kurczaków, no bo to jest jednak gra japońska, tak? Ona ma konkretny sznyt. Mamy salony z grami zręcznościowymi, jest kultowy
no właśnie,
bokser.
Właśnie, Piotr, chciałem się zapytać o te automaty, bo w grze występują automaty do gier.
Tak, i to są automaty, których są gry, które naprawdę kiedyś były.
Mamy zrzucanie kulek.
Mamy rzucanie, tak, part-time job, zgadza się.
Wyścigi żółwi i żał. Gry w kości.
Gry w kości, ja we wszystkie gry się tak naprawdę bawiłem. Tutaj jest oczywiście pewien element losowy. Nie zawsze mamy pewność, czy wygramy. Możemy pójść do jasnowidza, on nam powie na przykład, dzisiaj twoim kolorem jest zielony.
Ale nie zawsze się to sprawdza.
Nie zawsze, chociaż za pierwszym razem zawsze, ale potem już jak drugi raz staramy się obstawić zielony, to nie zawsze on wchodzi. To sam sprawdziłem.
No ale poczekaj. Czy ten permanentny brak pieniędzy nie irytował cię trochę?
Nie, bo gra nie opiera się na zarabianiu pieniędzy. No, są takie momenty, że trzeba mieć pewną ilość gotówki, żeby popchać fabułę do przodu. To są dwa takie momenty. Jeden jest w tej wiosce, drugi w tym większym mieście. Ale mówię, to jest dodatek. Najważniejsze jest to, żeby eksplorować lokacje, rozmawiać z ludźmi, oglądać fantastycznie zrealizowane pod względem filmowym te cutscenki, bo ja zawsze to lubiłem, to się ogląda jak film. I mam jeszcze taką ciekawostkę, chciałem powiedzieć. W grze jest specjalna świątynia. z podobiznami i podpisami fanów, którzy wspomogli grę finansowo. Możesz się znaleźć na przykład. No trochę jest, trochę tego jest. Dokładnie. Powiem na koniec o DLC, bo o tym też warto powiedzieć. Teraz taka czasówka wyszła, ona mi się za bardzo nie podoba, bo trzeba biec przez wioskę Bailu i pokonywać przeciwników. Będzie jeszcze jedno DLC związane z walkami i jedno DLC związane z historią fabularną.
No ja znalazłem coś śmiesznego w gameplayach w internecie. Mianowicie sytuacja taka, że nasz główny bohater musi chodzić o 21 spać z automatu. Że on zasypia i budzi się jak taki grzeczny chłopczyk.
O 21 jakby musisz wrócić do swojego pokoju.
No.
Ale możesz pójść spać o 23.
To ile on ma lat?
Masz 2 godziny
on
na to.
On jest pełnoletni czy nie w końcu?
To jest coś, co było w poprzednich częściach. Tego się nie zrozumie, jak się nie grało.
No właśnie, nigdy nie zrozumie taki gier.
No i tam masz 2 godziny na to, żeby pozwiedzać sobie dom, porozmawiać z Shenhuą o jej relacji z ojcem. Bardzo specyficzny tytuł.
No dobra.
Może tak powiedzmy. Oczywiście to nie jest ostatnia część, będzie jeszcze kilka kolejnych części Shenmue.
Wróćmy do minusów. Ja próbuję cały czas się sprowokować, bo mi nie do końca ta gra się podoba. Nie chcę się wypowiadać, dlatego że ja nie grałem w ten tytuł. Ty dzisiaj jesteś tą osobą, która ten tytuł wyeksplorowała dosyć mocno. Mhm. Ale Piotr, no powiedz mi trochę coś o tych minusach, bo cały czas słyszę no, raczej pozytywne słowa.
Oprócz tych spadających klatek i doczytujących się tekstur, o których powiedziałeś, czy postaci, z nie wszystkimi NPC-ami możemy rozmawiać, czyli z postaciami, które występują w grze. Ja mówię o tym dlatego, że ja pamiętam, że do kogo nie zagadywałem w jedynce i dwójce, każdy miał jakiś tekst przygotowany, można było porozmawiać, a tu niektóre postacie po prostu sobie chodzą i nie można z nimi w ogóle porozmawiać. Nie podoba mi się jedna rzecz, którą tu zaimplementowali, chodzi o spadające zdrowie. Nasz bohater traci zdrowie i to jest tak, że musimy co chwilę coś jeść. Ekonomia została tak skonstruowana w tej grze, że musimy co chwilę wydawać pieniądze na jedzenie, więc musimy też te pieniądze w jakiś sposób zarabiać. To zostało mądrze pomyślane, ale z drugiej strony gdzieś tam jest ten stres. Kurczę, już mi schodzą te kółeczka, już z zielonego są żółte, zaraz będą czerwone, a jak dochodzą do czerwonego, to nie jest tak, że nasz bohater umiera, ale wtedy nie możemy biec. Idziemy bardzo wolno w ten sposób.
Jeżeli przenosimy się do miasta, też musimy płacić za hotel.
Tak, płacić za hotel musimy, jak nie zapłacimy, to musimy odrobić to rąbaniem drewna. Tam jest taka właścicielka w Najowu, taka pani starsza.
Starsza.
I ona zawsze jak schodzimy rano, to mówi, czy masz pieniądze dla mnie? Na poprzedni dzień. I mi się raz zdarzyło, że gdzieś tam przychulałem na hazardzie, tak? I ja mówię, że nie ma. Ona, no to musisz odpracować.
Ale wiesz, to jest fantastyczny pomysł. Idę do administracji osiedla i mówię, porąbię drewna, nie stać mi na czyż.
Tak jest. Więc musiałem trochę tego drewna porąbać, ale potem już zawsze musiałem mieć gdzieś tyle głowy, to, żeby mieć przy sobie trochę drobnych, tak? Żeby się nie przyczepiała. Gdyby ta gra wyszła od razu po dwójce, 2-3 lata, to wydaje mi się, że nie byłoby tyle hejtu, bo ona jest zrobiona w sposób archaiczny, ale ona jest zrobiona w taki sposób zamierzony, bo ona miała oddawać klimat i atmosferę tamtych lat.
Dla oldschoolowych graczy. Tak.
Dla mnie, dla oldschoolowego gracza, to jest 8 na 10 byłoby zapewne więcej, gdyby właśnie nie tak te kwestie archaiczne, choć mówię, ja tutaj jestem trochę rozdarty, bo z jednej strony one dodają grze kolorytu i sznytu, a z drugiej przez takich młodych graczy to może być traktowane jako gra z czasów PS2 czy Dreamcasta, co to jest, prawda? Ale dla kogoś, kto się wychował na Shenmue, to jest powrót do przeszłości, znakomita zabawa.
Na koniec pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, a w szczególności wszystkich graczy.
I drwali.
I drwaj.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.